Chciałem przeczytać słowo zapisane w księdze proroka Izajasza, rozdział 59, od pierwszego wiersza. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, by nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Najpierw ten wiersz. I tak jest, i to jest prawda. I chwała Panu Bogu za to, że Jego ręka nie jest za krótka, Jego ucho nie jest przytępione, aby nie słyszeć. Wierzę, że i dzisiaj Bóg słyszy te modlitwy, które już były, które jeszcze będą. Że Jego ręka nie jest za krótka, by pomóc temu chłopczykowi przy tej operacji. Że ręka Boża nie jest za krótka, aby pomóc Oli, że wszystko dobrze się zakończyło. Jego uszy nie są przytępione na wołanie ludu swojego. To musimy wiedzieć, że Bóg zawsze słyszy i dopomaga. Byłoby wszystko dobrze, jakby zakończył na tym tylko wersecie. Ale może być przeszkoda, że Bóg naprawdę, ręka Boża będzie za krótka i ucho będzie przytępione. I przeczytamy dalej. Dlaczego? Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniło przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. Tak, że nie słyszy. Co może właśnie odłączyć nas, że ręka Boża będzie za krótka, ucho będzie przytępione. Nasze winy, nasze postępowanie, nasze uchybienia, nasza może niewierność może być tym, że Bóg nie usłyszy. Może usłyszy, ale Jego ręka będzie za krótka. Nie dopomoże. I zobacz, siostry, musimy naprawdę być czujnymi. Musimy wnikać w swoje serca. Żeby było nic, co by mogło tą rękę Bożą ukrócić. Żeby była krótka. Żeby nic nie było, żeby Jego ucho było przytępione na nasze wołanie. Kiedy są naprawdę modlitwy, które potrzebujemy, szczególnie modlitw. I kiedy się modlimy o, tak powiem, takie no szczególne może sprawy, to naprawdę badajmy nasze serca, co jest. Jeżeli jest grzech, nieprawość, ta ręka może być za krótka. Może Bóg nie odpowiedzieć, może nie dopomóc. Takie jest, to jest takie naprawdę wielkie słowo napominające nas wszystkich. Bóg jest dobrym Bogiem, Bogiem łaskawym, Bogiem tym, który chce dopomagać, chce nas prowadzić. Ale my musimy być też tymi, którzy szukają Jego oblicza na co dzień. Szukają Jego pomocy. Chwytają się Jego dłoni. Musimy być takimi naprawdę, aby się Bogu podobać, aby nasze modlitwy były wysłuchane i żeby ręka Boża nie była za krótka. Niech Pan Bóg nam dopomoże, bracia i siostry, żeby pilnować naszych serc, co w naszych sercach mieszka. Bo naprawdę może być przeszkodą nasze wołanie do Boga, jeżeli coś jest nieprawe w naszych sercach. I może my się będziemy dziwić, że Bóg nie odpowiada, ale trzeba zbadać swoje serca. Ja dziękuję Bogu za to, że kiedy czytałem to słowo, to tak bardziej tak do mojego serca doszło to, abym się pilnował. Bo naprawdę potrzebujemy, tak powiem, na co dzień wołania do Boga. Na co dzień potrzebujemy łaski Bożej. A jeżeli jest nieprawość, to jak możemy wołać? Najpierw musimy przyjść pod krzyż, aby serce nasze Jezus oczyścił swoją świętą krwią i dopiero przychodzić w modlitwie naszego Boga, którego ręka nie jest za krótka, jego ucho nie jest przytępione. Niech tym Bóg dopomoże. Amen.
Nasz Pan jest dobrym Bogiem i za to niech Mu będzie chwała, cześć i uwielbienie. Wspaniałe słowa tej pieśni, słowa pokrzepienia i nadziei dla Bożego ludu. Idzie Zbawiciel. To jest wspaniała nowina, którą możemy usłyszeć, że On już idzie, że jest blisko, że usłychać Jego kroki. I idzie zabrać tych, którzy byli czujni. Tych, którzy czuwają. W ostatnim czasie mieliśmy wielu gości. Teraz jesteśmy sami, ale to nie znaczy, że gości już nie będzie więcej w tym roku. Ale zawsze czuję takie wielkie błogosławieństwo, kiedy są goście, kiedy dzielą się słowem, kiedy usługują. Jestem taki też napełniony. I zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego wtedy, kiedy przyjeżdża ktoś z zewnątrz, widać taką manifestację, takie działanie też Ducha Świętego w naszych sercach. Myślałem, dlaczego tak jest? Czy ci, którzy przyjeżdżają, mówią coś innego niż my tutaj, niż bracia mówią, niż pastor mówi? Dlaczego tak się dzieje? Oni nie mówią innego słowa, oni mówią po prostu to samo słowo. Ale przyszła mi na myśl też taka historia z życia i służby naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy po chrzcie w Jordanie i po próbie pustyni udał się w jedno miejsce i na pewno wiemy, gdzie się udał, ale tak krótko tylko przypomnę może fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. To jest 4 rozdział i może od 22 do 30 wersetu. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tak wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Widzimy, że mieszkańcy Nazaretu, był taki czas, był taki okres, że mogli też odebrać wielkie błogosławieństwo. Niestety nie zrobili tego, nie wykorzystali tej okazji. Mieli przed sobą Syna Bożego, słyszeli z Jego ust dobrą nowinę. Mogli odebrać to błogosławieństwo, a jednak pozostali obojętni na te słowa, a nawet czytaliśmy tutaj 29 werset, że nawet chcieli Go zepchnąć, chcieli Go zabić. I też kiedy czytałem ten tekst, to sobie takie pytanie zadałem, co on ma nam do powiedzenia? Nam, chrześcijanom tych czasów, XXI wieku, można powiedzieć. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Także ten tekst ma również bardzo dużo do powiedzenia nam, bracia i siostry. Jest to dla nas tutaj też takie przesłanie, bo można było zapytać, czy jest coś, jakieś podobieństwo, które by łączyło nas z tamtą sytuacją, czy jest coś takiego, czy całkowicie odcinamy się od tych ludzi i mówimy, no gdyby Pan Jezus przyszedł, to na pewno byśmy Go tak nie przyjęli jak tamci, nie byśmy Go odrzucili, nie chcielibyśmy zabić Go, no przecież jest zupełnie inaczej, my naszego Pana przyjęliśmy do serca, On żyje w naszych sercach. Ale kiedy tak głębiej się zastanowić, to możemy takie podobieństwo też zobaczyć. Jesteśmy troszeczkę podobni do mieszkańców Nazaretu, dlatego że mieszkańcy Nazaretu mieli po prostu taki jeden problem i ten problem nie pozwalał im spojrzeć na Jezusa Chrystusa jako na Bożego Syna, jako na Zbawiciela. Było im bardzo trudno. Otóż chodzi o to, że oni przyzwyczaili się do Jezusa. On tam wśród nich dorastał, on tam wychowywał się, miał całe dzieciństwo, młodość i tak dalej. Oni się przyzwyczaili, widzieli go na co dzień, bardzo ciężko było im przyjąć. I również u nas też może być coś takiego, że po prostu przyzwyczajamy się, bo można przyzwyczaić się do wszystkiego. Można przyzwyczaić się na przykład do pracy, że mam tą pracę i już nawet takiej nie cenię, jak kiedyś na początku. Można przyzwyczaić się do samochodu na początku, kiedy jakiś samochód człowiek sobie kupił, to bardzo się cieszył, chodził koło niego, pielęgnował. Teraz już jest, bo jest, wiadomo, przyzwyczaił się. Można się przyzwyczaić do słowa też. Można się przyzwyczaić do twardej mowy. Można się przyzwyczaić do człowieka. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Ja wiem, że wiele zborów odbiera wielkie błogosławieństwo, kiedy na przykład nasz pastor, kiedy Waldek jedzie tam z usługą, ale też są takie zbory, które zaprosiłyby go może dwa razy, pierwszy i ostatni, dlatego że są takie zbory, które chcą słuchać o miłości, nie chcą słuchać o sprawiedliwości, nie chcą słuchać o sądzie. Wielkie błogosławieństwo. I my tu, bracia i siostry, dzisiaj mogę to powiedzieć, pastora nie ma, też odbieramy wielkie błogosławieństwo. Tylko żeby nie było tak, że przyzwyczajamy się do twardej mowy, że on mówi od wielu, wielu lat, to mówi, my się do tego przyzwyczailiśmy. Podobnie jest jak na przykład w rodzinie. Rodzice mówią dziecku, że źle postępuje, że źle się zachowuje, że nie tak powinno być. I to dziecko po prostu tak słucha tego, ale później z biegiem czasu też przyzwyczaja się już, staje się to takie codzienne, już nie odbiera tego w ten sposób. Ale ja czytałem albo słyszałem też wiele takich świadectw młodych ludzi, którzy mówili, że rodzice mówili, ale to jakoś tak nie docierało. Ale kiedy przyszedł ktoś z zewnątrz i powiedział to samo, co powiedzieli rodzice, ten człowiek jakby inaczej na to spojrzał. Inaczej to przyjął po prostu. Chociaż ten człowiek z zewnątrz nie powiedział nic innego, co mówili rodzice. Ale on był z zewnątrz. Do rodziców dziecko się przyzwyczaja i przyzwyczaja się do tego, co mówią też. Jeśli przyjdzie ktoś z zewnątrz, zupełnie inaczej to przyjmują. To jest niebezpieczeństwo takiego przyzwyczajania się. Do Jezusa można się też przyzwyczaić. I kiedyś na początku zupełnie inaczej było, teraz jest inaczej. Jest taka pieśń, którą śpiewamy, me serce drży, gdy myślę o Jezusie. I rzeczywiście trzeba sobie zadać, bracia i siostry, to pytanie, czy serca nasze drżą jeszcze, kiedy myślimy o Jezusie, kiedy czytamy o Jezusie, kiedy słuchamy też tego, co chce nam powiedzieć. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy nie jesteśmy podobni do tych mieszkańców Nazaretu. Bo to jest wielkie zagrożenie. I dlatego też tutaj nieprzypadkowo Pan Jezus powołał się też na wdowę z Sarepty, powołał się na Namana, Syryjczyka. To właśnie ci ludzie, oni nie byli z ludu Izraela. Oni byli po prostu tak spoza Izraela. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to ludzie ze świata gdzieś tam, spoza zboru, przychodzili do Boga z ufnością i z nadzieją, że Bóg może zmienić ich życie. I również tutaj ta wdowa zaufała, Naaman zaufał, przywrócono mu zdrowie. Ludzie spoza Izraela. Chcielibyśmy, bracia i siostry, tu jeszcze 22 werset. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski. Wszyscy przyświadczali mu. Przyświadczali. Pewnie, nie wiem, może tak jakoś nabożnie kiwali głowami, zgadzali się, ale później w miarę rozwoju sytuacji już tak dobrze nie było. Pan Jezus nie mówił to, co oni chcieli usłyszeć, tylko mówił tak, jak powinno wyglądać ich życie, jakie powinno być. I w ostatnim czasie też dużo tutaj się mówiło o czujności, o czuwaniu. Ten przykład, który tutaj brat Adam podawał, też szczególnie tak utkwił w moim sercu. Takie oczekiwanie w działaniu. Ważne jest nie w bierności, ale w działaniu. Tak powinniśmy oczekiwać. Powinniśmy dobrze wykorzystywać ten czas, który jeszcze Bóg nam dał na tej ziemi. Nie wiemy, ile go jeszcze mamy, ale powinniśmy go dobrze wykorzystać. I w psalmie 90, jeden werset może przeczytam jeszcze. Psalm 90, taki znany werset, 12, często czytany. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Bardzo mądre słowa, bracia i siostry. Wiemy, że Człowiek jest istotą wieczną. Człowiek jest istotą wieczną. Nie jest tak, jak niektórym się wydaje, niektórzy myślą, że tylko ten czas na ziemi i koniec, więcej nic nie ma. Ale chociaż jest istotą wieczną, to jednak tutaj jest na tej ziemi, przynajmniej ograniczony czasem. Wiemy, że im dłużej żyjemy na tej ziemi, tym wydłuża się, jakby tak poszerza się nasza lista tego, co chcielibyśmy dokonać jeszcze, jakieś cele w życiu. Ja myślę, że wielu ma coś takiego. W świecie ludzie to mają taką listę i sobie tam układają na przykład na pierwszej pozycji, drugiej, trzeciej, tam dom, wakacje gdzieś tam w dobrych miejscach, samochód dobry i tak dalej. Takie rzeczy układają. Czasami to muszą korygować, muszą zmieniać kolejność. Człowiek wierzący też chciałby wiele dokonać. Chciałby tak wiele zrobić, tak wiele zmienić, tak wiele osiągnąć i więcej. Dobrze, że takie pragnienia są. Oczywiście, że tak, powinny być. To jest takie naturalne. Ale wiemy, że im więcej tych marzeń, pragnień, dążeń różnych, tym tego czasu jednak jest mniej. Lista tych marzeń się wydłuża, a czas się skraca. Czasu jest coraz mniej. Każda minuta, każda godzina, każdy dzień, który minął bezpowrotnie. Nie można już tego wrócić. Odchodzi to na zawsze. Jeśli zastanowimy się tak nad tym, to wtedy dojdziemy do takiego wniosku, że człowiek, to co ma najcenniejsze tutaj na tej ziemi, w tym życiu, to jest jednak czas. To jest taka dobra waluta, którą można płacić. Czas. Bo nawet człowiek, jeśli dojdzie do jakiegoś majątku i straci tą fortunę, to jednak później może z biegiem czasu też jeszcze jakby odbudować to wszystko, odzyskać. Ale nie można tego zrobić z czasem. Jeśli czas zostanie stracony, to już nie można go wrócić. I dlatego tutaj też Mojżesz modlił się tymi słowami. Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Co to znaczy liczyć dni? Jak człowiek powinien liczyć dni? Czy liczyć dni to tylko patrzeć co chwila na zegarek, że te minuty, że godziny upływają? Czy liczyć dni to tylko patrzeć może na kalendarz, że dzień za dniem mija, zrywamy te kartki z kalendarza? Czy to jest właściwe liczenie czasu? Nie, oczywiście, że to nie jest właściwe. Wielu tak robi. Nawet martwi się z tego powodu, że ten czas tak szybko ucieka, że tak szybko mija, że niedawno była młodość, teraz jest wiek średni, za chwilę będzie starość. Boją się tej starości niektórzy. Ale to, jeśli Biblia mówi o liczeniu czasu, to nie ma na myśli takiego liczenia. Patrzeć na zegarek, patrzeć na kalendarz, tylko to jest po prostu docenianie czasu, dobre wykorzystywanie czasu. Tylko człowiek, który pojmie tą prawdę, będzie w stanie dobrze wykorzystywać czas, będzie w stanie osiągnąć to mądre serce, mądrość tak i będzie miał też. Bóg może dać taką mądrość w zarządzaniu czasem. On może to dać. Czasami bywa tak, że mówimy, że tak wiele mamy do zrobienia, nie wiemy od czego zacząć, wszystko domaga się pierwszeństwa, wszystko krzyczy. Jest taka pewna, na przykład w moim przypadku też zauważyłem, chciałem powiedzieć prawidłowość, to jest nieprawidłowość, bo coś takiego jest, że im więcej mam do zrobienia, tym mniejszą ochotę mam, aby to zrobić. I czasami są rzeczy takie bardzo ważne. Tutaj Marcin może coś na ten temat powiedzieć. Także rzeczywiście jest, że im więcej do zrobienia, tym człowiek mniejszą ma ochotę, aby to robić. A tak nie powinno być. Powinniśmy dobrze wykorzystywać czas, bo na przykład w liście do Efezjan apostoł Paweł też pisze taki znany werset, to nawet chyba, ale przypomnę go. 5:15, no i 16 może. 15-16. List apostoła Pawła do Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wykorzystując czas. Czas to po prostu jak pieniądz. Służy do kupowania. Pieniądz służy do kupowania różnych rzeczy, ale również i czas służy do kupowania różnych rzeczy. Bo jeśli ktoś chce na przykład osiągnąć coś w życiu, na przykład sportowiec, jeśli chce osiągnąć jakieś dobre wyniki, musi za to zapłacić swoim czasem. Nie ma innej możliwości, żeby sobie zlekceważył treningi i tak dalej i żeby coś później osiągnął. Musi zapłacić swoim czasem. Ktoś, kto chce zdobyć jakieś wykształcenie, też musi zapłacić swoim czasem. Nie ma innej możliwości, żeby osiągnąć jakieś szkoły, wykształcenie, zawody i żeby nie zapłacić za to swoim czasem. Ale też i bracia i siostry, nasze relacje z Bogiem też musimy zapłacić. Też musimy zapłacić swoim czasem. Musimy poświęcić czas na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego. Na wiele rzeczy musimy poświęcić ten czas, nawet na tą relację z Bogiem. Bóg daje nam ten czas. Jak go wykorzystujemy? Ludzie po prostu różnie używają tego czasu. Mądrzy będą kupować, tak jak słyszeliśmy tam ostatnio też przypowieść o 10 pannach. Kupowały ten olej, gromadziły go, a te niemądre, te głupie po prostu inaczej wykorzystywały ten czas. Wydawało im się, że jeszcze zdążą, że jeszcze tego czasu jest dużo. Niestety bardzo się myliły. Bardzo się myliły. Wiemy, że były później zaskoczone, były bardzo zaskoczone. Mądrzy ludzie będą wykorzystywać każdą chwilę, a niemądrzy każdą chwilę będą marnować, bo Pan Jezus kiedyś powiedział o szatanie, o diable, że jest złodziejem. A złodziej, wiadomo, jeśli przychodzi, to kradnie to wszystko, co jest najcenniejsze. Kradnie to, co ma jakąkolwiek wartość, bo nie weźmie czegoś, co jest bezwartościowe. No co by z tym zrobił? Po co by to było mu potrzebne? Kradnie to, co najcenniejsze. I podobnie diabeł też, bracia i siostry, w naszym życiu kradnie to, co najcenniejsze. Sprzedaje nam takie śmiecie i chce, żebyśmy uwierzyli, że jest to coś cennego i że warto zapłacić za to swoim czasem. I dlatego też tak często ten czas jest przez nas marnowany, bo kilka godzin na przykład z relaksu przy telewizorze, kilka godzin przy komputerze, kilka godzin jeszcze jakieś inne rzeczy, a czas mija. Powinniśmy sprawdzać, co kupujemy, jak to wszystko wygląda. Robimy tak dużo, coraz więcej, chcielibyśmy coraz więcej jeszcze robić, ale czy jesteśmy świadomi, że ten czas, który jeszcze jest przed nami, jest ograniczony? Kiedyś czytałem taką historię, pewien wykładowca na uniwersytecie chciał po prostu pokazać w taki obrazowy sposób studentom, jak powinno wyglądać zarządzanie czasem. I na wykłady przyniósł taki duży słoik taki i napełnił go kamieniami, dużymi kamieniami. I kiedy to zrobił już, zapytał się tych studentów, czy ten słój jest już pełny. I oni powiedzieli, no oczywiście, że pełny. Nawet te kamienie już tam poza słój wystawały. Gdy oni tak odpowiedzieli, to on wziął takich drobniejszych kamyków jeszcze, wsypał tego słoja, potrząsnął tym słojem mocno. Te kamienie się jeszcze zmieściły, te mniejsze. Czy teraz jest pełny? Zapytał. No oni już nie byli tacy zdecydowani, nie wiedzieli co odpowiedzieć, myśleli, że tam jeszcze coś na pewno może mu się uda. No i wsypał takiego drobnego piasku, potrząsnął, oczywiście zmieściło się go tam jeszcze sporo, spytał się, czy jest pełny, znowu nie wiedzieli, wlał jeszcze troszeczkę wody, wtedy słój był pełny. I zapytał się po prostu tych studentów, jaki wniosek z tego doświadczenia, z tego obrazu. Oni odpowiedzieli, że z czasem to jest tak, że zawsze coś tam jeszcze można zmieścić. On powiedział, że to nie jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź brzmi, że najpierw należy wkładać duże rzeczy. Najpierw należy wkładać duże kamienie. I tak samo jest w życiu duchowym, bracia i siostry. Do naszego serca, jeśli na początku tam nasypiemy jakiegoś drobnego piasku, drobnych kamyczków, wody i tak dalej, to później te wielkie rzeczy już się nie zmieszczą. Ale jeśli kolejność będzie odwrotna i włożymy na początku te duże, to jeszcze będzie miejsce, żeby coś drobniejszego się tam zmieściło, ale żeby po prostu nie było przeszkodą dla tych dużych rzeczy. Tak również jest z czasem. Dzisiaj możemy czytać wiele książek, księgarnie wysyłkowe, internetowe i tak dalej. Dużo takich książek, poradników, jak wykorzystywać ten czas, jak dobrze zarządzać czasem, jak sprawić, żeby doba, która ma 24 godziny, miała 30 albo 40 nawet, żeby na wszystko starczyło czasu. Bardzo dużo tego jest i człowiek żyje też z takim jakby notesami, z kalendarzem, z karteczkami, tu sobie gdzieś przykleja, tu i tak dalej, organizuje ten czas, na niewiele się to zda. Nasze życie jest... Życie człowieka jest zawsze też takim jakby wyborem pomiędzy tym, co jest pilne, tym, co jest ważne, a tym, co jest nieważne. Co wybieramy? Wiemy, co powinniśmy wybierać, ale czasami jest tak, że... Wiemy, że Bóg jest najważniejszy, ale On nie krzyczy, nie pcha się tak jak nachalnie jakby do naszego życia i mówi wybierz mnie. Nie, to jest taki cichy, spokojny głos Ducha Świętego. To Duch Święty oczywiście będzie nam przypominał, będzie nam mówił, będzie nas prowadził. Jeśli ten głos nie jest zagłuszony, usłyszymy, a diabeł oczywiście, on będzie nas torpedował, on będzie krzyczał, on będzie głośno krzyczał, wybierz mnie, wybierz moje rzeczy, wybierz mój towar, który chcę ci sprzedać, za twój czas. I wtedy człowiek wybiera i nie ma na nic, tak naprawdę nie ma na nic czasu. I każdego dnia staje się biedniejszy o 24 godziny, każdego miesiąca o 30-31 dni. Jest to wielka bieda. Człowiek, który ma mądre serce, umie liczyć dni swojego życia. We właściwy sposób to czyni. Taki człowiek nie będzie tracił żadnej okazji, która mu się zdarzy. Zawsze i wszędzie będzie mógł odebrać to Boże błogosławieństwo. Dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy takie mądre serca posiedli, bo jeśli ktoś nie posiądzie, ktoś, kto nie będzie cenił czasu, to będzie tracił wszystkie nadarzające się okazje. Będzie ślepy na wiele sytuacji w życiu. Życie nasze tutaj na tej ziemi jest usiane możliwościami i powinniśmy też prosić Pana, prosić Boga, aby te możliwości się otwierały przed nami, abyśmy mogli opowiadać dobrą nowinę. Często też z Mariolą rozmawiamy, że chcielibyśmy jeszcze więcej. Ja mówię, dobrze było też wykorzystywać tylko te sposobności, te okazje, te możliwości, które Bóg stawia na naszej drodze, żeby się podzielić z sąsiadem Ewangelią, ze znajomymi, z rodziną. Tych możliwości z pracownikami, w szkole, w domu, wszędzie. Tych możliwości każdego dnia. Nikt nie może powiedzieć, że czegoś takiego nie ma. Wszyscy mamy, tylko jak to wykorzystujemy, bo można postać na przykład z sąsiadem, z sąsiadką kilka minut, kilkanaście, może nawet godzinę, więcej i nie powiedzieć nic o Bogu, nic nie powiedzieć o Jego miłości, ale można też podzielić się tą dobrą nowiną. Można tak wykorzystywać czas, można na różne sposoby. Chciejmy wykorzystywać, bracia i siostry, mądrze, bo tego czasu nie ma za dużo, bo dni są, wykorzystują czas, gdyż dni są złe. My widzimy, że te dni nie są dobre. Wiemy też, czytając Boże Słowo, że będą jeszcze gorsze, że nie będą lepsze. Wielu ma nadzieję, że przyjdą lepsze dni, przyjdą jeszcze lepsze czasy. Teraz jakoś przetrwamy, nie będzie tak. Przyjdą tylko gorsze dni. Te, które są, należy wykorzystywać. Kiedy czytamy, na przykład słyszymy o wielkich prześladowaniach chrześcijan, to wtedy może dopiero doceniamy też, jaką tutaj mamy swobodę, jaką tutaj mamy wolność, że idąc na nabożeństwo nie musimy gdzieś Biblii ukrywać, śpiewnika nie musimy ukrywać i możemy się ładnie ubrać. Nie doceniamy tego. Człowiek zaczyna doceniać wiele rzeczy wtedy, kiedy tych rzeczy brakuje. A więc dałby Bóg, bracia i siostry, abyśmy umieli wykorzystać ten czas, abyśmy zawsze i wszędzie postępowali w sposób godny imienia Bożego, abyśmy też i mieli tą świadomość, żeby ta świadomość, że Zbawiciel już idzie, że jest blisko, aby zabrać tych wszystkich, którzy dobrze wykorzystali czas, którzy byli czujni, którzy byli wierni tutaj na ziemi. Niech ta świadomość towarzyszy nam na każdy dzień w tej naszej ziemskiej pielgrzymce. Amen.
Chwała naszemu Panu. Żeby mi nie uciekły pewne myśli, które miałem, słowo ktoś takiego powiedział na końcu, że powinniśmy wykorzystywać ten czas, który daje nam Bóg. Odnośnie, mówił to odnośnie sąsiadów naszych, rodzin. Ja wiem, że mamy pewne takie marzenia. To są, powiem, każdy człowiek wierzący ma coś takiego, kiedy widzi ogrom ludzi i zastanawia się, i oczywiście wiadomą rzeczą, gdzie oni idą, to pragnie ich zbawienia. I wtedy wyobrażamy sobie pewne sytuacje. O, gdyby na przykład było tak, albo tak, aby gdybyśmy mieli takie możliwości lub takie, no to co? No to wtedy pół Bołczyna by się nawróciło, prawda? 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 Tylko usłyszałoby. Przepraszam, że mówię tylko, usłyszałoby. Jakże wielu ludzi słuchało Jezusa Chrystusa. I jakże wielu odchodziło, prawda? I wielu ich odeszło. Słuchali Jezusa, widzieli cuda i wielu ich odeszło. A kiedy Piotr przemawiał, prawda? Nawróciło się kilka tysięcy. Piotr taką miał piękną mowę, taki, co to spowodowało? Moc Ducha Świętego. To Duch Święty przygotował, drodzy. Jeżeli, powiem tak, jeżeli Duch Święty, powie idź, a my musimy to czuć. Często i powie idź, to mów, to rzeczywiście i będą może i nawet i tysiące. A czasami my być może coś przygotujemy, nie wiem, ja i w ogóle Kościół może coś przygotować i nic z tego nie będzie. To Bóg powołuje. To Bóg przygotowuje. Jakże często w naszym życiu, myślę, że w naszym, było tak, że wiedzieliśmy, że taka będzie sytuacja. Ja pamiętam taką biedę, nawet mam o tym mówiłem. Tyle czasu będziemy mieli. I drodzy, no, chodziło wtedy do Patryka. Jechaliśmy z Italii razem. Z nim 15 godzin samochodzie byliśmy, nawet chyba więcej, bo był korek Komonachium, a tam zawsze są korki. I długo staliśmy. Nic nie było, drodzy. Po prostu nic. I w samochodzie. Byliśmy zamknięci, powiem, nikt nie mógł nawet wyjść na przykład, prawda? Zniechęcić się na przykład rozmową jakąkolwiek. My wiedzieliśmy, że nic nie możemy mówić. To było czuć. Nie mogliśmy po prostu nic mówić. A czasami właśnie spotykamy kogoś na ulicy i Halinka kiedyś siedziała z takim świadectwem. W ogóle nieprzygotowana, powiem tak, nie? Zero przygotowania. I co? Ale to Duch Święty przygotował. Drodzy, dlatego... Nie oskarżajmy siebie, nie osądzajmy siebie nie w takich kwestiach, że może my czegoś możemy. Rzeczywiście my, to i Sławek takie słuszne rzeczy, my wykorzystujmy to, co nam Bóg kładzie, sąsiadów, rodzinę. Jesteś przykładem dla swojej rodziny, dla swoich dzieci, dla swojego brata, dla swojej siostry, mówię tak w tej chwili i pokrewieństwie dosłownie, nie mówię o bracie, siostra ze zboru czy coś takiego. Jesteś w pracy, w szkole, widzą w tobie ten przykład, w mieście swoim, na wiosce swojej, jesteś przykładem? Zadaj sobie to pytanie. I, drodzy, to jest właśnie istotne. To jest istotne. Nie rzucajmy się, nie wiem na co, prawda? Nie rzucaj się na wielką wodę, bo utoniesz. Ty wsłuchaj się w głos Ducha Świętego, naprawdę. I innymi słowy, ty idź życiem sprawiedliwym, a Bóg będzie cię po prostu używał w odpowiednim momencie. Nawet nie będzie widział nagle, jakże często. Ja pamiętam, ta moja koleżanka, Anita, kiedyś rozmawialiśmy chyba przez kilka, chyba dzień albo dwa. Ja myślałem, że później dalej będzie kotła i cisza. I nastąpiła cisza. Był ten moment, kiedy mogłem mówić, ona się pytała i cisza. Ja już myślałem, że to nawet chciała przyjść na nabożeństwo. I od tamtej pory cisza. Waldek, o tym naszym koledze. To nie jest nasz kolega, no w sumie, no razem on na Placu Tysiąclecia mieszkał, jak jeszcze byliśmy dziećmi, on jest ode mnie starszy. I też mnie zaczepił mnie i jak Karli mówiłem, a Karla go często widzi, a to jest taka, no nie będę mówił o tej koligacji, prawda, ale byłaś na jego, jako małe dziecko byłaś na jego weselu, prawda? To jest Edek, tam z jego bratem się kolegował, przyjaźnił się nawet, bardzo się przyjaźnił. I Karla się o niego modli, bo mówi, że go widzi, bo on jest biedny, naprawdę jest biedny. I on, kiedy właśnie mnie spotkał, Walka też już raz wcześniej spotkał, a mnie, to ja przyszedłem do Karli i mówię, ty, on przyjdzie, bo on powiedział, że on przyjdzie. On był, palił się. No, mówię wam, on prawie mnie chciał za rękę trzymać, żebym nie odszedł, tak chciał ze mną rozmawiać. I rozmawiałem z nim, ale byłem w pracy, musiałem, bo czas mnie gonił. A kto był czwartek? Mówię, dzisiaj jest czwartek. I byłem pewny, że on przyjdzie. Byłem pewny. Na podstawie po prostu jego takiego zaangażowania. I od kilka miesięcy minęło, Waldek go ostatnio co spotkał i on... I co? Drodzy, to jest właśnie to. Ale to nie znaczy, że my nie mamy się modlić. Właśnie, ty się módl. My się mamy modlić. Ja też się modlę o swoich tych, którzy modlę się o nich, myślę. jest nagle pokazuje się taka jaskółeczka, a później nie ma tej jaskółeczki. Nagle tunel jakiś ciemny, znowu światełko. My się mamy modlić. Drodzy, my mamy się modlić, my mamy być przykładem, my mamy życie, które się podoba Bogu. Czy twoje życie jest godne Ewangelii w twoim domu, w twoim mieście, w twoim sąsiedztwie? Czy jest godne? Czy pokazujesz swojemu otoczeniu, czy pokazujesz, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś chrześcijaninem? Czy pokazujesz, czy mogą o tobie powiedzieć, że oto ten rzeczywiście jest, no nie chcę już mówić sprawiedliwy, nie chcę, ale on on żyje ze wszystkim w zgodzie i tak dalej, drodzy, ludzie to widzą. Ludzie o tym wiedzą, Połczyn o tym wie, ta pani też wie, dlaczego nie poszła gdzie indziej, dlaczego? Oni wiedzą, do kogo się mają zwrócić, oni wiedzą, bo wy jesteście inni, bo wam nie wolno, to są takie, prawda, bo wam nie wolno, bo wy inaczej musicie postępować. Aha, czemu inaczej? A oni co, Biblii nie mają? Do kościoła nie chodzą? To jest takie, prawda, takie troszeczkę, wy to musicie, my to nie, prawda? My to nie musimy, nie? Ale wy musicie. Drodzy, wiedzą o tym. Naprawdę wiedzą. Pilnujmy tego i... A Duch Święty, jeżeli przygotuje, bo to nie my. Drodzy, nie uzurpujmy sobie jakiegoś takiego prawa, czy to my. Nie my, to Bóg powołuje. My jesteśmy tylko narzędziem i my dbajmy o to, abyśmy byli dobrym narzędziem. Jeżeli to jest nóż, przepraszam, tak, to ma być ostry, prawda? On ma być ostry. Jeżeli nie wiem, jakieś inne narzędzie, ono też musi spełniać, bo jeżeli nie będzie spełniało no, tych swoich cech, to do niczego się nie przyda. I my mamy być tymi dobrymi narzędziami. My mamy być pełni owoców Ducha Świętego. Pełni owoców, zwracam uwagę, owoców Ducha Świętego. Bo wielu mają dary, drodzy, i Pan Jezus do nich to co powie kiedyś do nich? W imieniu Twoim, ja nie zniechęcam, bo nie myślę, że zniechęcam nas do modlenia się o dary. Ale, bo chociażbyś miał wszystkie dary, wejdziesz do Królestwa Niebieskiego? A jakbyś miał wszystkie owoce Ducha Świętego, wejdziesz? Wejdziesz. Owoce Ducha, pokora, cichość, uniżenie, bojaźń. Drodzy, to są, i dbaj o to. I dbajmy o to. A jeżeli będziemy o to dbali, to Bóg nas właśnie będzie używał. Na ulicy, w domu, w piwnicy, nie wiem, w kolejce, gdzieś tam. I Bóg nas właśnie wtedy użyje. I nagle będziemy wiedzieli, że... I o to chodzi. Bo to Duch Święty przygotowuje, drodzy. Jeszcze jedną rzecz, którą Sławek poruszył. Sławek powiedział coś takiego, że... kiedy ktoś z gości przyjeżdża, prawda? Czy on coś innego mówi? I dobrze to wytłumaczył. No to ja chcę wam coś takiego jeszcze innego powiedzieć. Może to będzie przykre, ale to jest prawda, drodzy, i musimy o tym mówić, musimy napominać, my musimy zwracać uwagę, bo takie rzeczy widzimy. Są osoby w naszym zborze, które nie patrzą się na braci, którzy usługują. A kiedy ktoś inny przyjeżdża, śmieją się, patrzą. O czym to świadczy? Co jest w sercu takiego człowieka? Co jest w sercu takiego człowieka? Jest miłość? Czy jest miłość? Drodzy, a to jest. A to jest. Jest to przykre. Jest to cecha mieszkańców Nazaretu. Nie chcieli słuchać Jezusa Chrystusa. Nie chcieli. Cóż ty nam możesz powiedzieć? Dziwimy się mieszkańcom Nazaretu. Dziwimy się, jak oni mogli. A jak my możemy? A jak my możemy? Jak ty możesz? Jak ty możesz? Co masz w sercu? Masz to samo, co oni. Dokładnie to samo. Jest czas. Pokutuj. Pokutuj z tego, bo to jest grzech. Bo to jest zwiedzenie, bo to jest kuszenie. Bo poddałeś się pod kuszenie diabła. Będę czytał zaraz właśnie o tym, jak diabeł kusił Pana Jezusa, ale Krzysiu czytał, zamknąłem. Zamknąłem. Krzysiu czytał, przepraszam, możesz Izajasza, który? 59. Przepraszam, nie wziąłem. Oto ręka Pana jest tak ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. czwartek, tak myślałem, że nie będę, ale dlaczego mam nie mówić, skoro to jest takie ewidentne. W czwartek po nabożeństwie pojechaliśmy do Polo, znaczy odwieźliśmy ciocię, a później jeszcze wróciliśmy do Polo, bo tam była promocja, ale ta promocja się skończyła już. Zabraliśmy Mariusza spod Polo i razem jechaliśmy do domu. I dojechaliśmy ulicą od Polo 22 lipca, to od plebanii do góry, wiecie? A Staszica, dawna Bieruta, przecina tą ulicę, prawda, z góry. I to jest to droga podporządkowana. Wszystkie samochody, które tam jadą, muszą się zatrzymać, prawda? Wiecie o tym? Nawet ci, co nie macie prawa jazdy, wiecie o tym, że one muszą się zatrzymać, przepuścić i dopiero jechać. I jedziemy i rozmawiamy i nagle, a Klara mówi, uważaj, bo była siedziała z prawej strony, bardziej widziała kątem oka, a samochód nie zatrzymywał się, gonił, po prostu pędził sobie. Jakby był na głównej drodze, a my mieliśmy pierwszeństwo. Do dzisiaj są jeszcze ślady hamowania mojego. Ja nadepnę na hamulec i tylko patrzyłem, czy ja walnę w niego, czy nie. Dosłownie, kiedy mijał mi już jego tył, mijał, ja myślałem, że chyba jego tył zahaczę, to był centymetr, powiem, jak się zatrzymaliśmy. Nie stałoby nam się nic, bo byśmy jego może przerysowali, siebie byśmy przerysowali. Ale gdybyśmy jechali sekundę, dwie sekundy wcześniej, on by nas walnął centralnie, albo we mnie, albo w Mariusza, albo Mariusz za mną siedział. I to byłoby już... To mogłoby być już, no, poważniej. Moglibyśmy być połamani, na pewno, co najmniej. I tak sobie pomyślałem sobie, gdybyśmy nie wzięli Mariusza, to byśmy wcześniej, szybciej pojechali, bo Mariusz tak tam, i byśmy przejechali. Ale ni stąd, ni zowąd Ania się nawinęła, Świątkowska Ania, malutka nasza Ania Świątkowska, i zagadała Mariusza. To trwało, wiem, że trwało kilka sekund, dwie, trzy sekundy, może to trwało, wiecie? To było 2-3 sekundy. Te 2-3 sekundy spowodowało to, że my byliśmy troszkę później i mogliśmy... Pan Jezus, powiem tak, wyliczył co do centymetra wszystko. Wyliczył co do centymetra, aby pokazać, że jego ręka nie jest za krótka. My pewne rzeczy, drodzy, nie widzimy, bo one się nawet dzieją, bo gdybyśmy kilka sekund wcześniej pychali, to ja bym nawet nie widział, że on tak ten gościu se przejechał. Prawda? I tak się nieraz dzieje. Może gdzieś tam przed nami ktoś, Sławek, jedzie ileś tam kilometrów do Połczyna i może przed nim jakiś pirat drogowy numer wywinął albo za nim. Nawet nie wie, że coś takiego było, a Pan Bóg sprawił tak, że może Sławek butów nie mógł włożyć na przykład, czy Mariolka coś tam się spóźniła gdzieś tam z czymś. I może Sławek się denerwował, że ona się spóźniła na przykład. Czy my nieraz, prawda? Mamy takie... My nie wiemy o pewnych rzeczach. A to było takie ewidentne. Te kilka, dwie sekundy może nawet, żeby mogliśmy to zauważyć, że Bóg nas strzeże. Drodzy, to był centymetr, na pewno był centymetr. Ja myślałem, że to już będzie puk w niego. A to był nowy samochód, niestety, z poznańską rejestracją. Ja mówię niestety, bo to jest takie, bo oni tak jeżdżą na znaki, prawda, bo oni w ogóle nie patrzą, będąc w obcym mieście, w ogóle nie patrzą na znaki. Skasowałby sobie człowiek nowy samochód. Oto ręka Pana nie jest za krótka, drodzy. To, że modlimy się, że przynosimy i przenosimy naszych bliskich. To, że Ania leci tym jumbo jetem, ona doleci. Przepraszam, tak mówię, ona doleci. No bo to jest, są dobre, my możemy piloci i tak dalej, ale przede wszystkim ona doleci, dlatego, że się modlimy. Dlatego, że my się modlimy i cokolwiek miałoby tam się stać, to Bóg tak uczyni, cokolwiek by miało się stać, to Bóg tak uczyni, że ono doleci, bo jest modlitwa, drodzy, i Bóg słyszy naszą modlitwę. I Bóg słyszy też modlitwę Ani, bo wierzy, że ona też się modli o to. Modlimy się za Olę. Drodzy, Bóg wysłuchuje. My nic innego nie możemy przynieść Bogu, jak tylko naszą modlitwę i aż naszą modlitwę. Wiele może. To, co też Grzesiu podkreślał wojną, że Bóg Bóg chciał zniszczyć Izrael, prawda? Zniszczyć kilka milionów ludzi. Ale Mojżesz się wstawił i Bóg zmienił swój plan. Ja też ostatnio mówiłem. I dobrze, utożsamia, i chcieliśmy być tacy jak Mojżesz. I możemy być tacy jak Mojżesz. Jak Jozue, który modlił się i co? I czas Bóg wstrzymał. Drodzy, wyobraźcie sobie, że kula się nasza ziemska zatrzymuje. No, wyobraźcie sobie, co się dzieje. Dzisiaj, gdybyśmy to powiedzieli, to byśmy wszyscy pospadali w kosmos, byśmy polecieli, bo nie byłoby przyciągania ziemskiego, prawda? Nie byłoby przyciągania ziemskiego. Nagle by to się, to jest coś niesamowitego. A Bóg tak sprawił, a po to sprawił, wysłuchał modlitwy Jozuego i taką rzecz zrobił. Drodzy, to jest niewyobrażalna rzecz, ale taka rzecz miała miejsce. Co może modlitwa, drodzy, co może nasza modlitwa? Ale chciej się podobać Bogu. Wiedźmy to życie, które się podoba Bogu, a wtedy nasze modlitwy będą, one muszą być wysłuchane i Bóg będzie wysłuchiwał i będzie odpowiadał na nasze modlitwy. Ewangelia Łukasza, jest to w trzech ewangeliach, ja sobie dzisiaj pozwoliłem Mateusza, jak Sławek otworzył, to tak myślałem, że on też będzie o tym czytał. A już jeszcze mówiąc o tym, ja czekam, gdy ktoś inny przyjeżdża, drodzy, i modlą się i tak dalej, ja to bardzo lubię, ale wiecie, to w kontekście naszych braci, tych, którzy usługujemy. Ja lubię słuchać waszych modlitw. Naprawdę, to są takie perełki, drodzy, kiedy słuchamy waszych modlitw. Czy słuchujecie się w nasze modlitwy? Powiem teraz nie w moje, ale w ogóle poprzez modlitwę dowiadujemy się pewnych rzeczy. My możemy myśleć, my możemy się modlić. My możemy też dziękować. Wsłuchujmy się, drodzy, jesteśmy jedną wielką rodziną. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A czwarty rozdział, przepraszam, nie powiedziałem, czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Proszę? Mateusza, czwarty rozdział. Czy ja naprawdę mówię tak? Bo ja powiedziałem, że w innych też jest, a chyba dlatego może. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział. Już wszyscy mamy otworzone? Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadał mu rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przekaże o tobie, aby nie zranił o kamień nogi swojej. A Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znów wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Chciałem czytać ten fragment, chciałem się najpierw was zapytać, czy byliście kuszeni dzisiaj, wczoraj? Czy kusił was diabeł? Dziwne pytanie, prawda? Czy kusił was diabeł? Kusił? Tak, drodzy. Tak, chcę was zwrócić na tą uwagę, że diabeł kusi. Nie myślmy, jeżeli myślę, że cię nie kusił, to jesteś w błędzie. Ja kiedy tak wczoraj wieczorem sobie czytałem te kilka rozdziałów w Ewangelii, jakoś tak mi się od razu trzy kazania chronologicznie ułożyły, a to pomyślałem sobie, tak zastanawiam się, czy dzisiaj diabeł mnie kusił? Byliśmy wczoraj akurat nad morzem. Ja mówię, kusił mnie diabeł, czy nie? I tak mówię, czy to jest kuszenie, czy nie? Obserwowałem mężczyzn, którzy mają brzuszki i tak problem. Mam większy, czy mam mniejszy? A gdy był ktoś szczupy, to mówię, oho, muszę, bo mi przeszkadza to. I mówię, czy to było kuszenie? Czy ja w tym momencie grzeszyłem? Nie potrafiłem sobie do końca odpowiedzieć. Nie miałem innych akurat wtedy pokus, drodzy. Nie miałem. Naprawdę nie miałem. Nie mam pokus takich innych, jakich być może mają ci, co są na plaży. Nie, mam jakoś inaczej na to wszystko patrzę. Inaczej to widzę. Naprawdę inaczej to widzę. Ale to nie znaczy, że nas, drodzy, diabeł nie kusi. Dlatego takie pytanie może banalne. Czy kusił nas diabeł? Drodzy, kusił. On nas kusi. On nam nasze myśli. Nasze myśli, drodzy. To, co dzisiaj wam powiedziałem tak na propos, że wasz stosunek do usługujących, czy się jaki masz stosunek? To jest, diabeł cię kusi. Jeżeli mu się udaje, to cię po prostu zwiódł. Po prostu cię zwiódł i cię ma, już w jednym elemencie na przykład już cię ma. To nie jest to, że to jest twoja myśl, że to jest jakieś tam, to jest kuszenie. Czy myślisz, że nie? Czy myślisz, że twoje właśnie takie myśli, takie nie do końca zgodne ze Słowem Bożym, czy z Biblią, to są moje myśli? To są moje myśli? Naprawdę, drodzy, diabeł nas kusi i on, skoro miał przystęp, powiem, jest to dziwne, prawda? To jest to dziwny fragment i do końca nie mamy takiej odpowiedzi, bo ile razy ten czytam o kuszeniu Jezusa, to mówię, dlaczego w ogóle do czegoś takiego doszło? Dlaczego, w ogóle, jakim prawo w ogóle miał diabeł przyjść i kusić Jezusa, prawda? No w ogóle, dlaczego Bóg do tego dopuścił, prawda? Dlaczego on dopuścił, żeby on mógł przyjść i kusić Jezusa? No, diabeł. Pan Jezus czysty, bez grzechu, a diabeł przychodzi i go kusi. I konwersację z nim sobie uprawia, prawda? Drodzy, skoro Jezusa, powiem tak, skoro do Jezusa miał przystęp diabeł, mógł przyjść i go kusić, i go zwieść, prawda? Mógł. No, to była jego walka. Zaraz do tego wrócimy. To nas nie może? Drodzy, szatan, powiem, od 6000 lat kusi człowieka. Prawda? Czy nie? 6000 lat. Jak tylko człowiek, pierwszy człowiek, Adam i Ewa, diabeł zaczął kusić. Diabeł już zaczął zwodzić. I on przez te kilka tysięcy lat, miliardy ludzi, uwiódł. Zgadzacie się z tym? On kusi. On nie ma innego, on nie ma nic innego, jakiego innego celu, aby tylko zwieść człowieka, aby mu właśnie szeptać bez przerwy i pokazywać, czy słuchem, czy wzrokiem, czy nawet węchem, nie wiem, czymkolwiek, aby zwieść, aby zwrócić jego uwagę na to, co grzeszne. Diabeł cały czas, drodzy, to jest niewidzialna istota. To jest niewidzialne. My jej nie widzimy i nam się wydaje, że nas diabeł nie kusi, bo go nie widać. No może nas kobieta, czy mężczyzna, czy ktoś tam, nie wiem, co jeszcze. To nas kusi na przykład. Diabeł nas kusi. To on nam podpowiada. Za tym naprawdę. To też nie myślę, że teraz... To diabła wina, prawda? No tak. Diabła... Nie. To nasza wina, bo my się dajemy. Po prostu my pozwalamy. My dajemy przyzwolenie na to. Ale to jest diabeł jest, rzeczywiście to jest niewidzialna istota. Trudno z taką walczyć. Wyobraźcie sobie, jeżeli jest jakaś walka, to wyobraźmy sobie walkę człowieka, nie wiem, jakąś kompanię, mają walczyć z nieprzyjacielem. Nie wiedzą, gdzie on jest nagle, albo o snajper na przykład, prawda? Jeżeli w ogóle jakiś jest front kiedyś był, no to tutaj my, tu oni, no i walczymy. A często było tak, że oni szli, a nagle puch, strzał, nie wiadomo skąd i co? I jeden nie żyje, i drugi nie żyje, i chowają się, i nie wiadomo gdzie, kto to jest. Jest to ktoś, kto jest ukryty, oni byli najbardziej niebezpieczni w czasie wojny, bo był ukryty, miał broń, która miała większy zasięg niż oni, i tamtą lunetką sobie przycelował, i tak pojedynczo ich mógł wykończyć. Jakże trudno jest takim walczyć, prawda? I go w ogóle zlokalizować. A on taki zamaskowany, taki snajper, to są niebezpieczni w czasie wojny. Oni najwięcej szkody robili, bo oni często w dowódców, prawda? No ale to są inne rzeczy. Drodzy, diabeł jest to istota, której nie widzimy, której nigdy nie widzieliśmy. Nie widzimy. I nie jest tak, że on na przykład, on nam kobietę, nagle kobieta się opiera, a on ciągnie na mnie tutaj, nie? A on ją ciągnie. No i mówimy, o, diabeł ciągnie, to wiemy, o, diabeł to ciągnie, prawda? To nie jest tak, że na diabeł coś przyciąga, czy w ogóle inne rzeczy. Worek pieniędzy nam ciągnie na przykład. I my wiemy, diabeł ciągnie nam to. Czy inne pokusy. To nie jest tak. To jest inteligentna osoba. A on nam podsuwa właśnie w taki sposób, że my nawet nie wiemy, że to jest pogłoszenie. Mówimy, no nie, to są może moje myśli. To jest, tak sobie pokładałem już, prawda? W tym swojej głowie tak sobie pokładałem, że ten tak, ten tamten, to i mam poukładane. I to ja sobie pokładałem. A to ci diabeł poukładał w głowie. Dokładnie on ci poukładał w głowie i mówi, i jesteś mój. Jesteś mój. I tym cię zwiodłem, i tym cię zwiodłem. I w tym już siedzisz po uszy. Ale on ci nie mówi o tym, że nie. To są twoje myśli. To są twoje dobre wybory. To ty masz taką inteligencję, masz taki poziom, że ty sobie potrafisz wszystko taką ładnie poukładać. To tego posłuchać, tego nie posłuchać, na przykład. To jest skuszenie, drodzy, to jest skuszenie. Ale i zwróćmy uwagę, jak ten diabeł do Jezusa przyszedł, drodzy. Jeśli jesteś Synem Bożym, drodzy, bo gdy czytam, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Diabeł jest współczującym w tym przypadku, Pan jest łaknął, głodny. A diabeł przychodzi i mówi, słuchaj, przecież ty możesz z tych kamieni stworzyć chleb i możesz się najeść. A więc, no dobra rada, prawda? A tam jest powiedziane, jeśli jesteś Synem Bożym. Drodzy, popatrzcie, jaka perfidia. On wiedział, kim jest Jezus Chrystus. A nagle mówi, jeśli jesteś Nim, prawda? No to potwierdź to, że jesteś. A jeżeli potwierdzasz to, że jesteś, no to uczyń te kamienie chlebem. Jeżeli jesteś, to zrób to. Zobaczcie, jaki inteligentny jest diabeł, jak sprytnie podszedł. Do nas by powiedział, słuchaj, jesteś wierzącym, uczyń tak, prawda? Albo zrób tak. My mówimy, no tak, jestem, idziemy na przykład w jakimś, prawda? Drodzy, diabeł w ten sposób podszedł, jeśli jesteś. Później, następnym razem znowu, jeśli jesteś, to rzuć się z tego. Nic ci się nie stanie. Potwierdź to, że jesteś tym Synem Bożym. Przyszedł w taki, powiem, naprawdę inteligentny i zmysłowy sposób chciał podejść Pana Jezusa Chrystusa. I to też, co też jest ważne, drodzy, ja tak już dawno o tym myślę, bo są sytuacje, my nie wiemy, jak się mamy zachować. Jak zachowuje się Pan Jezus Chrystus? Popatrzcie, jak zachował się Pan Jezus Chrystus? Jak odpowiadał Pan Jezus Chrystus? Proszę? Słowem Bożym. Drodzy, to jest takie, proszę Pan Jezus, Czy musiał, przecież to był Syn Boży. On mu inną mądrość powiedzieć, prawda? Przecież my też mówimy nieraz, a taki mówca, jak odpowiedział, prawda? I te riposty, jak słyszymy naszych polityków, jak oni walą te riposty, ja ich podziwiam, bo to są naprawdę ludzie, no to są inteligentni ludzie. Oni potrafią takie riposty sobie, to są inteligentni. Pan Jezus był bardziej inteligentnym człowiekiem i mądrzejszym. A on w ogóle nie ma porównania, to nie ma żadnego porównania. I jak Pan Jezus odpowiadał? Słowem Bożym. Drodzy, na każdy atak, na każdą pokusę, my powinniśmy Słowem Bożym. To jest, ale to też jest, to idzie za tym znajomość Słowa Bożego. Często ludzie nam pewne rzeczy mówią, prawda? I my im tłumaczymy. A wystarczy powiedzieć, słuchaj, aby otworzyć, jeżeli mamy, jest napisane jest, tak Pan Jezus mówi, napisano jest, prawda? Jest napisane i mówi. Diabeł już nic więcej nie dyskutował. Nie mógł dyskutować. Pan Jezus jednym, pięcioma, sześcioma słowami zamykał sprawę. A w końcu, kiedy szatan już nie mógł, wiedział, że nie jest w stanie, to wtedy już nie mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, tylko mówi, pokłon mi się. Pokłon mi się, a wszystko ci oddam. Już zrezygnował z tego, że czy ty jesteś Synem Bożym. On wiedział dokładnie, kim Jezus Chrystus był i po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. I oczywiście Pan Jezus odpiera ten atak, mówi, idź precz. I wtedy przystąpili aniołowie i służyli mu. No, często w pokuszeniach jesteśmy sami. To jest też taka próba. Pan Jezus, my nabieramy, powiem, tego i oleju, i tej mądrości, tej bojaźni. My przychodząc, modląc się, słuchając, my powinniśmy nabierać tego wszystkiego. Powiem, uzbrajać się, innymi słowy, po prostu nabierać tej amunicji. A później, kiedy właśnie przychodzą, my powinniśmy umiejętnie już strzelać. W cudzysłowie oczywiście strzelać, odpowiadać. My już powinniśmy mieć tą mądrość i my już powinniśmy wiedzieć, jak mamy odpowiedzieć, jak mamy dać odpór temu złemu. Jak mamy, powiem, odrzucić to pokuszenie. Jeżeli, bo Waldek ostatnio o tym mówi, bo to, tak, jak to Waldek o tym mówił, jakoś tak nie, ale rzeczywiście jest to nieprawdopodobna rzecz, jeżeli chodzi o tą pornografię i z tym wszystkim to, i to związane. I to jest u mężczyzn prawdopodobnie to chyba jest największe. To już nie wiem, czy narkotyki, czy alkohol aż tak jest, jak to. Bo to jest nieprawdopodobne. I ty powiem, nabierając tej bojaźni, tej mądrości, Bóg da ci po prostu odpór. Rzeczywiście nie będziesz miał, w ogóle będziesz, dla ciebie to będzie, nie wiem, tak jak drzewo, dosłownie. Będziesz tak na to będziesz zwracał uwagę. A jeżeli już, to będziesz godny pożałowania człowiek. No bo to jest godny pożałowania człowiek. On niszczy swoje życie, czy ona niszczy swoje życie. I wiadomo, jaki jest tego koniec. Ale ty będziesz wiedział, jak dać odpór temu, czy innym rzeczom. Jeżeli masz, nie wiem, pokusy, czy materialne, czy jakieś inne, ty będziesz wiedział, jak to wszystko sobie ustawić. Ale pamiętaj, że to diabeł przychodzi i kusi cię. Ale to nie znaczy, że ma cię zwieść. My mamy wszystko. Pan Jezus obdarował nas wszystkim, że możemy odeprzeć ten atak. I często jesteśmy sami w tych pokuszeniach. Rzeczywiście Pan Jezus nas niejako zostawia samym w tym pokuszeniu, abyś dał odpór. A jeżeli dasz odpór, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. To aniołowie też i tobie służą. Jeżeli zwyciężasz, masz ogromną radość. Czy nie odczuwaliście często niesamowitej radości, prawda? Jeżeli właśnie wygraliście jakąś potyczkę, tak mówię w ten sposób, czy nie odczuwaliście nieprawdopodobnej radości swoją? I Waldek nieraz mówi o tym, jak kiedy Michałek umarł, a później przez ten okres, jako mieli wrażenie, że Pan Bóg ich niesie, prawda? Że on przez pół roku czy przez rok, aż tak długo. Ale w tym doświadczeniu mógł człowiek narzekać, prawda? I my często w naszych doświadczeniach lubimy narzekać, lubimy sobie ponarzekać, czy poszemrać. A później też jakaś taka miernota jest. A jeżeli masz doświadczenie i trwasz. Nie wiem, dla mnie tak Mariusz tak ostatnim takim przykładem jest, był w tym doświadczeniu, powiem wygrał, na pewno nie dał się zwieść diabłu. A teraz jest pełen życia, raduje się, cieszy się, może jeść i raduje się z tego. Drodzy, ja wierzę, że Bóg będzie mu nieprawdopodobnie błogosławił. Będzie mu błogosławił. Nie wiem, ale to już jest błogosławieństwo, że ma radość w swoim sercu, bo wygrał, bo były powody, żeby narzekać. Naprawdę były powody, żeby narzekać. To nie było lekkie doświadczenie. Naprawdę nie było lekkie. I wielu z was macie doświadczenia w rodzinach, z mężami swoimi. Ale kiedy wygrywacie, kiedy właśnie zachowujecie się jako chrześcijanie, to co później jest smutek, później jest radość. Mało tego, ta druga osoba zupełnie inaczej się zachowuje. Mówimy, jakaś jest inna, jakaś jest zmieniona, prawda? Inaczej postępuje. To bo się Bóg dotyka, bo Bóg błogosławi, bo Bóg jest zainteresowany tym. Mówi, wygrałeś, będę ci błogosławił. Jesteś mi posłuszny, będę ci błogosławił, będę odpowiadał, będę z tobą, będę cię nosił. I Bóg nas chce nosić i nas nosi. Bądźmy mu wierni i pamiętajmy, że on przychodzi i kusi. I nie myślmy, że to są nasze myśli. To jest ten zwodziciel. On Joba chciał zwieść, on Mojżesza też dopuścił do jego wątpliwości, on do każdego, do Dawida. Przyszedł taki moment, że Dawid nie chciał mu się jechać i walczyć i podstawił mu właśnie kobietę. On do każdego podchodzi, do dziecka, do starego, do średniego wieku i do najstarszego. On do końca będzie, ale pamiętajmy, że mamy Jezusa Chrystusa, mamy oręż, Słowo Boże. I tym możemy odpowiadać. I odpowiadajmy tym. I walczmy. A będziemy oglądali zwycięstwo w naszym życiu. Amen.